Ewangelia Łukasza, 7 rozdział, wersety od 18 do 35. I donieśli Janowi uczniowie jego o tym wszystkim. A wcześniej Jezus wzbudził z martwych syna wdowy w mieście Nain. I donieśli Janowi uczniowie jego o tym wszystkim. Wtedy Jan, przywoławszy dwóch spośród uczniów swoich, posłał ich do Pana i kazał go zapytać: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy? A gdy ci mężowie przybyli do niego, rzekli: Jan Chrzciciel posłał nas do ciebie z zapytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy? W tej godzinie uleczył wielu od chorób i cierpień i duchów złych, a wielu ślepych obdarzył wzrokiem. I odpowiadając, rzekł im: idźcie i oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą. Umarli są wskrzeszani, ubogim opowiadana jest Ewangelia, a błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy. A gdy odeszli posłańcy Jana, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie: coście wyszli oglądać na pustynię? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Ale coście wyszli widzieć? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy w szatach wspaniałych chodzą i w przepychu żyją, są w pałacach królewskich. Ale coście wyszli widzieć? Proroka? Owszem, powiadam wam, i więcej niż proroka. To jest ten, o którym napisano: oto posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą. Powiadam wam, nikt z tych, którzy się z niebias narodzili, nie jest większy od Jana, lecz najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od niego. A cały lud, który to usłyszał, i celnicy wielbili sprawiedliwego Boga za to, że byli ochrzczeni chrztem Jana. Natomiast faryzeusze i uczeni w zakonie wzgardzili postanowieniem Bożym o nich samych, bo nie dali się przez niego ochrzcić. I rzekł Pan: z kim więc porównam ludzi tego pokolenia i do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które siedząc na rynku wołają jedne na drugie tymi słowy: graliśmy wam na piszczałce, a nie tańczyliście. Nuciliśmy pieśń żałobną, a nie płakaliście. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel, który nie jada chleba i nie pije wina, a mówicie: ma demona. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a mówicie: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A usprawiedliwiona została mądrość przez wszystkie dzieci swoje. To jest Boże Słowo. Tak źle i tak niedobrze. To rodzice często znają. Prawda? Dziecko coś chce i rodzice próbują to dziecko zadowolić, zaspokoić i robią jedną rzecz i dziecko w płacz. No dobrze, nie? To ja ci zrobię drugą rzecz. Dziecko w płacz. I w zasadzie cokolwiek by rodzic nie zrobił, to dziecko i tak płacze, bo wszystko nie jest robione według jego koncepcji, według tego, jak ono chce. Chociaż często jest tak, że ono samo nie wie, czego chce właściwie. Ale i tak wszystko jest źle. Cokolwiek zrobisz, często jest to wynik po prostu, że dziecko jest zmęczone i zaczyna marudzić. Więc tak samo w tej historii. Mamy dorosłych, którzy zachowują się jak te dzieci. Tak źle i tak niedobrze. I cokolwiek byś nie zrobił, to i tak będzie źle. Dlaczego? Ponieważ mają swoje własne koncepcje i pomysły, których chcą się trzymać. Ale do tego dojdziemy. Jan Chrzciciel przez jakiś czas był gwiazdą w Izraelu. W pewnym sensie celebrytą. Co prawda paparazzi za nim nie podążali, ale podążał za nim ogromny tłum. Pismo mówi, czy Nowy Testament mówi, że wychodziła do niego cała kraina nadjordańska, żeby go słuchać i dać się ochrzcić. Jan Chrzciciel miał wielu naśladowców, uczniów swoich. Ale wydarzyło się coś, co zepchnęło Jana Chrzciciela w cień. Co to było? Pierwsza sprawa to, że przyszła jaśniejsza gwiazda. Pojawiła się większa gwiazda niż Jan Chrzciciel. Przyszedł Jezus Chrystus. To, co Jezus nauczał i czego dokonywał, te znaki, cuda, jakich dokonywał, to wszystko wprawiało w wszystkich w zdumienie i podziw. I w pewnym momencie doszło do sytuacji, która jest opisana w Jana, w Ewangelii Jana 3 rozdziale, wersetach 26-30. Uczniowie Jana przyszli do Niego i powiedzieli Mu: Mistrzu, ten, który był z Tobą za Jordanem, o którym Ty wydałeś świadectwo, oto On chrzci i wszyscy idą do Niego. Jan odpowiadając rzekł: Nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba. Wy sami możecie mi zaświadczyć, że powiedziałem: ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed Nim. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaję w całej pełni. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Więc przyszło większe światło i ludzie zaczęli iść do Jezusa, a nie do Jana Chrzciciela. Więc pojawienie się Jezusa Chrystusa w pewnym sensie przyćmiło służbę Jana Chrzciciela i usunęło go trochę w cień. Po drugie, Jan Chrzciciel został uwięziony. Uwięziony przez tetrarchę Heroda i w zasadzie jego publiczna służba w ten sposób dobiegła końca. Nie mógł już swobodnie chodzić po Palestynie i wzywać ludzi do upamiętania. Można powiedzieć, że Jan Chrzciciel trochę zniknął z radaru. I jeżeli ktoś chce być popularny, na przykład w naszym społeczeństwie, to dąży do tego, aby się o nim mówiło. Jest takie powiedzenie: nieważne, czy mówią o mnie dobrze czy źle, ważne, by o mnie mówili. Prawda? Na tym polega popularność. Więc robią wszystko, żeby się tylko o nich mówiło. Dopóki się mówi o nich, to są popularni. Więc Jan Chrzciciel został uwięziony, więc generalnie zniknął gdzieś tam z pola widzenia i przestano o nim mówić, albo mówiono coraz mniej. Oczywiście on miał swoich uczniów i ci uczniowie propagowali dalej jego nauczanie, ale to już nie było w takim samym stopniu, jak to sam Jan Chrzciciel robił. Więc to jest to drugi powód, dla którego jego służba gdzieś usunęła się w cień. Ale to właśnie nie znaczy, że Jan całkowicie zniknął z tej sceny Bożego teatru, tego, gdzie ta sztuka odkupienia ma swoje miejsce, czy się odbywa. Uczniowie Jana stali wiernie przy Janie Chrzcicielu, nawet wtedy, kiedy był w więzieniu. I widzimy, że Jan Chrzciciel ma wątpliwości. Zadaje pytanie Jezusowi: czy Ty jesteś tym, który miał przyjść, czy też innego oczekiwać mamy? Więc Jan Chrzciciel ma wątpliwości. Kiedyś widział, jak Jezus przyszedł do chrztu, do Niego, widział, jak Duch Święty wstępuje na Niego i usłyszał głos, wiedział, że to jest Chrystus. Więc wiedział, że Jezus jest Chrystusem, ale kiedy jest w więzieniu, to ma wątpliwości. W związku z tym zadaje pytanie Jezusowi. Jaką odpowiedź daje Jezus? Najpierw na oczach uczniów, których Jan przysłał, uzdrawia ludzi, wygania demony, przywraca wzrok, głosi Ewangelię i dopiero potem mówi, co uczniowie Jana mają powiedzieć Janowi. Idźcie i powiedzcie Janowi, coście widzieli. Tak, złóżcie raport o tym, co żeście widzieli, co tutaj się dzieje, co ja czynię. I co żeście słyszeli? I powiedzcie: ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą. Umarli są wskrzeszani, a ubogim jest zwiastowana Ewangelia. A błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy. Jezus poprzez te słowa odwołuje się do Starego Testamentu, do Księgi Izajasza, do proroctw mówiących o zbawczym działaniu Pana na rzecz swojego ludu. Odsyła Jana Chrzciciela do, można powiedzieć, do mapy zbawienia. Pismo Święte, Stary Testament był dla nich taką mapą zbawienia, gdzie Bóg opisał, czy przez proroków powiedział, co się wydarzy po kolei, aż do momentu, kiedy przyjdzie Chrystus. Więc pokazuje kolejne etapy i Jezus jest tym, można powiedzieć, nawigatorem, tym, który czyta tą mapę i mówi: słuchajcie, tu są takie punkty odniesienia. Tak? Tu są takie punkty odniesienia, w związku z tym, patrząc na te punkty, na te cechy krajobrazu, możemy ustalić, w jakim miejscu tego planu odkupienia jesteśmy. Gdzie jesteśmy na tej mapie? Widząc to, co jest dookoła nas, potrafimy określić nasze położenie, jeśli chodzi o zbawienie, które przygotował Bóg. Więc wskazuję mu na te punkty odniesienia, żeby Jan Chrzciciel mógł sam zobaczyć, gdzie jest, gdzie Bóg, na ile zaawansowany jest ten Boży plan zbawienia ludzkości. I te punkty odniesienia wskazują na jedną zasadniczą rzecz. Jezus jest Chrystusem. Jezus jest Chrystusem. Te proroctwa Starego Testamentu znajdują swoje wypełnienie w Jego osobie. I tym samym daje Janowi do zrozumienia, że to On jest tym, który miał przyjść. Te wszystkie cuda, znaki, jakich dokonuje, są tego dowodem. Są tymi punktami odniesienia, które mówią Janowi i nam, że Jezus jest Chrystusem. I kiedy zaczynaliśmy omawiać, nie wiem, czy pamiętacie, Ewangelię Łukasza, to tam widzieliśmy, jak życiorys Jezusa, Jana Chrzciciela, przeplata się z życiorysem Jezusa. Tak? Więc najpierw mieliśmy to przyjście anioła i zwiastowanie, że narodzi się Jan Chrzciciel. Później mamy zwiastowanie Marii, że narodzi się Jezus, czy tam anioł zwiastuje Marii, że narodzi się Jezus. Później widzimy, jak rodzi się Jan Chrzciciel. Później znowu widzimy, jak rodzi się Jezus. Później widzimy, jak Jan Chrzciciel zaczyna swoją służbę. Później widzimy, jak Jezus zaczyna swoją służbę. Więc to się tak przeplatało i za każdym razem widzieliśmy, że to wszystko, co jest związane z Jezusem, jest o niebo wyższe, większe, wspanialsze niż to, co było związane z Janem. Więc to życie się przeplatało. Więc przychodzą uczniowie Jana i pojawia się znakomita okazja, żeby coś o Janie powiedzieć, o Janie Chrzcicielu. Trzeba się w jakiś sposób do niego odnieść, ponieważ lud wiedział, uznawał Jana za proroka i widział to, co robi Jezus. W związku z tym naturalnie rodzi się pytanie, to kim jest Jan Chrzciciel? Kim jest Jan Chrzciciel? I Jezus właśnie przypomina słuchaczom, tłumom, które go słuchały, kim Jan Chrzciciel jest z Bożej perspektywy, w tym Bożym planie zbawienia. Jan Chrzciciel jest tym, który poprzedza przyjście Mesjasza. W związku z tym Jezus mówi o nim, że Jan Chrzciciel nie jest tylko prorokiem. On jest kimś więcej, ponieważ on poprzedza Mesjasza. On jest największym, który narodził się z niewiasty. Ale za chwilę dodaje, że najmniejsza osoba w Królestwie Bożym jest większa od niego. Po co Jezus to mówi? Jan jest największy, który się narodził z niewiast, ale najmniejszy w Królestwie jest większy od niego. Odpowiem słowami Jana Chrzciciela, które naprowadzą nas. Jan Chrzciciel, mówiąc o Jezusie, powiedział: przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemykał sandałów jego. Służba Jana Chrzciciela była wielka, ale w porównaniu ze służbą i dziełem Mesjasza jest niczym. Najmniejszy w Królestwie Bożym jest narodzony nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Nie z niewiasty, lecz z Boga. Dlatego służba Chrystusa jest o wiele większa i potężniejsza niż służba Jana Chrzciciela. To, co Jezus mówi odnośnie Jana, Jezus nie miał na celu, żeby pokazać: słuchajcie, to ja jestem wielki, a Jan Chrzciciel się nie liczy. Właśnie nie, odwrotnie. Jezus poprzez to, że pokazał, jak wielka jest służba Mesjasza, pokazuje, że służba Jana Chrzciciela, który go poprzedza, jest największa z tych wszystkich proroków, którzy do tej pory byli. Jan Chrzciciel jest największy, ale on zamyka pewną erę, on kończy pewną erę, a Jezus zaczyna nową. nową erę w relacjach między Bogiem a ludźmi. Jan Chrzciciel ma uprzywilejowaną pozycję. On poprzedza tę nową erę. On zapowiada ją, on przygotowuje drogę dla tego, który tę nową erę rozpoczyna i to go czyni największym z tych, którzy narodzili się z niewiasty. I tak to rozumiał ten tłum, ponieważ oni uznali Jana Chrzciciela za proroka. Więc Jezus pokazuje, co Słowo Boże mówi o Janie Chrzcicielu. Pokazuje, jaki z Bożej perspektywy jest związek między nim a Janem Chrzcicielem. Jeśli Jan jest tym posłańcem, który poprzedza przyjście Pana, to kim jest Jezus? Jezus jest tym, którego przyjście przygotował Jan Chrzciciel. Więc widzimy znowu, że tutaj jest ten tandem. Jan Chrzciciel i Jezus i ich życie się przeplata. Więc Jezus mówi o Janie Chrzcicielu, mówi o nim, że jest kimś więcej niż prorok i że nie ma większego, który by się narodził z niewiasty. I tutaj pojawia się komentarz w wersecie 29, wskazujący na to, że Jezus, na prawdziwość słów Jezusa. Werset 29 pokazuje, że Jezus nie wyssał sobie tej informacji z palca, ale to, co powiedział o Janie Chrzcicielu, ma pokrycie w rzeczywistości, w stanie faktycznym. I jest problem z tłumaczeniem naszym. Biblia Warszawska nie oddaje tej myśli, która jest w oryginale. Lepiej tłumaczy to Biblia Tysiąclecia, i która tłumaczy to tak. I cały lud, który go słuchał, nawet celnicy przyznawali słuszność Bogu, przyjmując chrzest Janowy. I cały lud, który go słuchał, nawet celnicy przyznawali słuszność Bogu, przyjmując chrzest Janowy. Przyznać słuszność, to dosłownie powinniśmy przetłumaczyć, usprawiedliwili Boga, ogłosili Boga sprawiedliwym. Czyli prosty lud oraz poborcy podatkowi wydali werdykt na korzyść Boga poprzez to, że dali się ochrzcić chrztem Janowym. Czyli poprzez ten chrzest Janowy, że go przyjęli, potwierdzili, że Jan Chrzciciel jest prorokiem. Jest tym głosem wojącego na pustyni, jest tym, który poprzedza drogę pańską. Więc poprzez chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów uznali, że to, co głosi Jan Chrzciciel, pochodzi od Boga i że oczekują nadejścia Chrystusa, który przyjdzie po Janie Chrzcicielu. Natomiast pewna grupa ludzi, konkretnie faryzeusze i znawcy prawa, wzgardzili tym postanowieniem, wzgardzili Janem Chrzcicielem i nie przyszli do niego poprzez, nie uznali go za proroka. Nie uznali go za proroka, ale stwierdzili, że ma demona. W związku z tym nie ma co go słuchać, nie ma sensu zwracać na niego uwagę. I ten komentarz jest bardzo istotny, ten komentarz o tym, że faryzeusze wzgardzili Janem Chrzcicielem, ponieważ to nam da, dzięki temu możemy zrozumieć, do kogo są skierowane słowa Jezusa od wersetu 31. Więc Jezus mówi, do kogo porównam, z kim więc porównam ludzi tego pokolenia i do kogo są podobni, więc to porównanie odnosi się, wydaje się, że odnosi się do faryzeuszy i znawców prawa. O nich będzie teraz Jezus mówił, ponieważ oni wzgardzili postanowieniem Pana, postanowieniem Bożym. Kim byli faryzeusze i znawcy prawa? Nowy Testament maluje przed nami pewien obraz faryzeuszy i ludzi z nimi związanych, czyli znawców prawa. Niestety nie jest to pozytywny obraz. Jezus ma im wiele do zarzucenia. Faryzeusze byli takim bardzo konserwatywnym i restrykcyjnym ugrupowaniem religijnym. Można by powiedzieć, że do przesady pilnowali, aby spełniać wszystkie nakazy prawa, które nadał im Bóg przez Mojżesza. Byli bardzo konsekwentni, jeśli chodzi o przestrzeganie tych wszystkich praw, tych wszystkich przykazań, nakazów i zakazów. Dobrze zaczęli, ale źle skończyli. Z czasem Boże przykazania powoli, jedno po drugim, było zastępowane przez ludzką tradycję, przez ludzkie przykazania, które bardzo często stały w sprzeczności z Bogiem. I w sprzeczności z tym, co Bóg zamierzył. Ludzka tradycja zastąpiła przykazania Boże. A kiedy ludzki wytwór zastępuje Bożą wolę, to taka wiara ulega wypaczeniu, deformacji, staje się karykaturą prawdziwej pobożności. Faryzeusze na tym etapie już nie mają nic wspólnego z prawdziwą pobożnością. Oni są po prostu religijni. Na czym polega różnica między pobożnością a religijnością? Człowiek pobożny, najprościej mówiąc, to człowiek, który na przykład idzie do kościoła wyłącznie z potrzeby serca. Czuje potrzebę i idzie do kościoła i go nie interesuje nic więcej. On ma potrzebę, którą potrzebuje spełnić. Natomiast osoba religijna to osoba, która idzie do kościoła dla korzyści. Idzie do kościoła po to, aby inni go widzieli, aby inni źle o nim nie mówili, albo ze względu na inne rzeczy, na jak inne korzyści, które może odnieść. On nie ma potrzeby serca. Absolutnie Bóg nie jest w jego sercu. On po prostu nie chce być gorszy od innych, a że inni chodzą, to on też idzie. Więc faryzeusze właśnie są przedstawieni w Nowym Testamencie jako osoby religijne. Udają ludzi pobożnych. Na zewnątrz są skrupulatni, jeśli chodzi o te różne przykazania. Są w świątyni, są w synagogach, modlą się, poszczą. Ale to jest wszystko na pokaz. To jest wszystko po to, żeby tylko coś ugrać dla siebie, żeby mieć lepszą reputację, żeby mieć jakieś korzyści dla siebie, chwałę dla siebie. Tam serce w ogóle nie jest zaangażowane w to. I Jezus mówi o nich, że na zewnątrz są wspaniali, wyglądają dobrze, ale wewnątrz są jak groby pobielane, są pełne nieprawości. Pełni są obłudy i sprzeciwiają się Bogu, kiedy przywiązują większą wagę do ludzkiej tradycji niż do Słowa Bożego. I od 31 wersetu właśnie Jezus mówi o takich ludziach. Co mówi? Prostą rzecz. Nigdy i nie dogodzisz. Zawsze się znajdzie coś, co im nie pasuje. Tak źle i tak niedobrze. Przyszedł Jan Chrzciciel, to mówili, że ma demona. Przyszedł Jezus, to mówili, że jest żarłokiem i pijakiem, że jada z grzesznikami i celnikami. Zawsze, dla takich ludzi zawsze znajdzie się coś, co będzie powodowało, że odrzucą tę wspaniałą Bożą mądrość. Boży plan i to, co do nich Bóg mówi. Znaleźli, zarówno u Jana Chrzciciela, jak i u Jezusa, znaleźli coś, żeby tylko go odrzucić, żeby usprawiedliwić siebie, że ich mądrość jest właściwa. Ich mądrość zawsze otrzyma przychylny werdykt z ich strony. W końcu liczy się to, co oni mają do powiedzenia, a nie to, co do powiedzenia ma Bóg. W filmie Sami Swoi jest taka scena, dokładnie jej nie pamiętam, ale jest taka scena, jak Pawlak wybiera się do sądu. I jego matka dała mu granaty, chyba jego matka dała mu granaty i powiedziała: sąd z sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Po naszemu. Tak samo jest z faryzeuszami. Bóg Bogiem, ale sprawiedliwość musi być po naszemu, według naszej mądrości. Więc nie przyjęli ani Jana Chrzciciela, ani Jezusa Chrystusa. I w ten sposób zgardzili postanowieniem Pana. Więc mamy tu pewien paradoks. Jest tu rzecz, która jest bardzo zdumiewająca, a nawet szokująca, można by było powiedzieć. Ci, którzy wydawałoby się, że są najbliżej Boga, są tacy religijni, chodzą do tej świątyni, chodzą do synagogi, pilnują tych żeby święta zachować, żeby przykazania zachowywać. Wydawałoby się, że są bardzo blisko Boga, a rzeczywistość jest zupełnie inna. Że są dalej od Boga niż ci celnicy, poborcy podatkowi, niż ci grzesznicy, dla których Bóg jest tylko dodatkiem. Grzesznicy i celnicy, gdy usłyszeli Jana Chrzciciela bądź Jezusa, poszli za nim. A faryzeusze, ludzie bardzo religijni, niby blisko Boga, ani za Jezusem nie poszli, ani za Janem Chrzcicielem. Jeśli chodzi o Jezusa, to ci, w cudzysłowie, pobożni ludzie szukali sposobu, jakby się Go pozbyć. Jak się pozbyć Jezusa, ponieważ Jezus był dla nich niewygodny. Oj, jak był niewygodny. Wywracał wszystko do góry nogami, to im nie pasowało. I w pewnym momencie dopięli swego, kiedy wydali Jezusa na ukrzyżowanie. Celnicy i grzesznicy nie ośmielili się podnieść ręki na Jezusa. Oni chętnie przebywali z Jezusem w Jego towarzystwie. Faryzeusze, ci religijni ludzie podnieśli rękę na Bożego Syna. Więc ci, którzy wydawałoby się, że powinni przyjąć Jezusa z otwartymi rękoma, ponieważ sprawiają wrażenie ludzi, dla których Bóg jest najważniejszy, to w rzeczywistości odrzucili Jezusa i szukali sposobu, jak się Go pozbyć. Więc tu jest ten szok, ten paradoks, to zdumienie. Jezus mówi nam, kim jest. Pokazuje dowody, które przemawiają za tym, że Jego słowa są prawdziwe. Pokazuje proroctwa Starego Testamentu, które znajdują swoje wypełnienie w nikim innym, jak tylko w Nim. W końcu pokazuje, że Jan Chrzciciel jest tym, który poprzedza Jego przyjście i że ludzie potwierdzili to poprzez przyjęcie chrztu Janowego. Potrzebujemy widzieć to, jak Bóg w czasie realizuje to, co obiecał przez proroków w Starym Testamencie. Nasza wiara w Jezusa Chrystusa musi być czymś poparta. Ona musi być na czymś zbudowana, na faktach musi być. Ponieważ Jezus jest osobą historyczną. Chrześcijaństwo to jest wiara oparta na faktach historycznych. Jeżeli wierzymy, że Jezus jest Chrystusem, to taka wiara musi być czymś poparta, jakimiś dowodami z Pisma Świętego. I to tak właśnie uczynił Jezus względem swoich uczniów. Po tym, jak zmartwychwstał, oni nie rozumieli do końca, co się dzieje. A Jezus pokazał im całe Pismo Święte, co całe Pismo, prawo, prorocy i psalmy mówią o Nim. Zrobił to, żeby pokazać, że Słowo Boże w całej rozciągłości wskazuje na Niego jako na Chrystusa, Pana. I że z tego powodu możemy wierzyć Jemu w tym wszystkim, czego naucza, ponieważ Słowo Jego jest prawdą. Jest powiedziane o Apollosie, że wykazywał z pism, że Jezus jest Chrystusem. Apostoł Paweł, kiedy był w Tesalonice, to na podstawie pism wykazywał, że Jezus jest Chrystusem. Na podstawie jakich pism? Na podstawie Starego Testamentu. To pokazuje, że Chrystus nie pojawia się w jakiejś próżni. W sensie, że nikt nie wiedział i nagle, bach, pojawił się Chrystus. Nie. Bóg od samego początku zapowiadał Jego przyjście. Jego przyjście było przygotowane. Więc Chrystus jest wypełnieniem proroctw Starego Testamentu. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ kiedy słyszymy o Jezusie, to wcześniej czy później musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, kim dla mnie jest Jezus i jaki jest mój stosunek do Niego. I im więcej wiem na Jego temat, tym większe prawdopodobieństwo, że moja odpowiedź będzie właściwa. Im więcej wiem na Jego temat, tym większe prawdopodobieństwo, że moja postawa względem Niego będzie prawdziwa, że będzie właściwa. Im więcej wiem na Jego temat, tym większe prawdopodobieństwo, że nie wzgardzę Nim, tak jak to zrobili faryzeusze. Ta historia zawiera ostrzeżenie dla ludzi pokroju faryzeuszy. Jeśli jesteś człowiekiem religijnym, który uważa się za chrześcijanina, który robi różne religijne rzeczy nie z potrzeby serca, ale dla korzyści, żeby inni widzieli ciebie, to ta historia jest dla ciebie ostrzeżeniem. Jezus uczy w niej, że dla ludzi religijnych Jezus jest wielkim problemem. Ludzie religijni wolą pozbyć się Jezusa, niż cokolwiek zmienić w swoim życiu. I zawsze znajdą jakiś powód, żeby tylko nie uwierzyć i nie poddać się Bogu. Zawsze znajdzie się jakaś przeszkoda ku temu, by nie wierzyć Jezusowi. Jan głosił chrzest upamiętania, ale że był dziwny, bo nosił dziwne ubranie i jadł miód i szarańcze, to uznali, że ma demona. I nie warto go słuchać. Kiedy Jezus przyszedł, kiedy jadał z sennikami, grzesznikami, kiedy jadł i pił, no to stwierdzili, że żarłok i pijak, bo pije i je. Więc zawsze znajdzie się jakiś powód, żeby odrzucić Jezusa. I w ten sposób zgardzili postanowieniem Bożym. Więc tak źle i tak niedobrze, co stoi za tym powiedzeniem? Nie chcę niczego zmieniać. Nie chcę niczego zmieniać, bo jest dobrze tak, jak jest. Wolę, żeby zostało tak, jak jest. Bardziej podoba mi się moja wersja chrześcijaństwa, niż to, co ma do powiedzenia sam Jezus Chrystus, który jest istotą chrześcijaństwa. Dlatego szukają dziury w całym. Próbują znaleźć coś, co by usprawiedliwiło ich mądrość, ich postawę. Szukają czegoś, co mogłoby dać im podstawę do powiedzenia, że to oni mają rację. Wynajdują powody, żeby tylko nie przyłączyć się do Chrystusa. A jeżeli jesteś człowiekiem religijnym, to jakie są twoje powody, że odrzucasz Jezusa Chrystusa? W jaki sposób usprawiedliwiasz swoją mądrość? Jeżeli jesteś człowiekiem religijnym, to jak faryzeusze i znawcy prawa, to w pewnym sensie jesteś dalej od Boga niż ci, którzy siedzą w więzieniu na przykład. Niż ci grzesznicy, którzy siedzą w więzieniu. Oni przynajmniej nie mają problemu ze zrozumieniem, że są grzesznikami, że nie żyją według tego, jak Bóg od nich tego wymaga. Grzesznicy i celnicy chętnie przebywali z Jezusem. I nikt nie ośmielił się z nich podnieść ręki na Jezusa. Natomiast ludzie religijni przeciwstawiali się Jezusowi, spiskowani przeciwko Niemu. Więc jeżeli jesteś człowiekiem religijnym, to wcześniej czy później to i tak, to będziesz spiskował przeciwko Jezusowi. Wcześniej czy później podniesiesz rękę na Jezusa. Będziesz razem z tłumem krzyczał: ukrzyżuj Go. Dlatego jako człowiek religijny jesteś dalej od Boga niż ci zwykli grzesznicy, którzy rozumieją swoją sytuację. Którzy może z Bogiem nie żyją, a dla których Bóg jest tylko dodatkiem. Pytanie, jak to zmienić? Jak stać się osobą pobożną? Pierwsza rzecz, jaką musisz zrozumieć, to taka, że nie jesteś chrześcijaninem. To jest kluczowa rzecz. Nie jesteś chrześcijaninem. Jeżeli z serca nie naśladujesz Jezusa, nie idziesz za Nim, nie praktykujesz, czego On naucza, ale idziesz za tym, co tobie wydaje się słuszne i co jest wygodne dla ciebie, to nie jesteś uczniem Chrystusa. Nie jesteś chrześcijaninem. Twoje podejście do wiary, do Boga jest podejściem, które jest obce Jezusowi, które jest przeciwieństwem do podejścia Jezusa. A chrześcijaństwo polega na tym, że my się upodabniamy do Chrystusa. Więc jeżeli nasza postawa jest przeciwieństwem Jezusa Chrystusa, to nie możemy być uczniami Jezusa Chrystusa, nie możemy być chrześcijanami. Chrześcijanin to osoba, która kocha Jezusa i robi wszystko, żeby się do Niego upodobnić. A jeśli tobie przeszkadza wszystko to, czego Jezus uczy i chętnie się byś się go pozbył, to niestety, ale nie możesz powiedzieć o sobie, że jesteś chrześcijaninem. Więc pierwsza rzecz to uświadomienie sobie, że nie jesteś chrześcijaninem. Druga rzecz to potrzebujesz zobaczyć swoje własne serce. Dzisiaj może ci się wydawać, że jesteś w porządku, ale tak nie jest. Grzech zasłonił ci widok. Nie widzisz spraw oczywistych, spraw, które są oczywiste dla Boga. Nie widzisz, jak wielkim grzesznikiem jesteś. Przecież wszyscy są grzesznikami. Wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. Ale tobie w szczególny sposób grzech zasłonił oczy i nie widzisz tego, co Bóg widzi. Więc proś Boga, aby zdjął z twoich oczu tę zasłonę, aby otworzył ci oczy i dał ci zobaczyć twoje własne serce, twoje grzechy i twoją winę. Bez tego nie będziesz mógł przejść do kolejnego kroku. I trzecia rzecz jest skutkiem drugiej. Kiedy zobaczysz, jak bardzo brudny jesteś, jak bardzo pożałowania godny jesteś, że się nędzasz i że nie masz nic, czy mógłbyś zrobić wrażenie na Bogu, wtedy spójrz na Chrystusa. Na tego, który został ukrzyżowany w twoje miejsce, który zmartwychwstał dla twojego usprawiedliwienia. Wtedy zawołaj do Niego o oczyszczenie i przebaczenie grzechów. Wołaj do Niego o miłosierdzie, o łaskę, żeby zmiłował się nad Tobą i uratował Cię, bo giniesz. A kiedy zdasz się całkowicie na Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, wtedy też Chrystus zmieni Twoje serce. tak, że staniesz się osobą pobożną. Apostoł powiedział, że wielka jest tajemnica pobożności. Co jest tajemnicą pobożności? Apostoł Paweł powiedział tak: ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. Tajemnicą pobożności jest Jezus Chrystus. Ukrzyżowany Chrystus jest tą tajemnicą. Jeśli jesteś w Chrystusie, a Chrystus w tobie przez wiarę, to jesteś osobą pobożną, która podoba się Bogu. Tajemnicą bożności jest Jezus Chrystus. Więc jeżeli masz Chrystusa, to On przemienił twoje serce i wtedy podobasz się Bogu. Więc trzy rzeczy. Przestań myśleć o sobie w kategoriach. Jeżeli jesteś tą osobą religijną, która robi rzeczy na pokaz, który nie dba o Boga, ani o Boże Słowo, to przede wszystkim pierwsza rzecz, przestań uważać się za chrześcijanina. Po drugie, proś Boga, żeby dał ci zobaczyć twoje serce. I po trzecie, kiedy będziesz widział to swoje serce, swój grzech, zwróć swój wzrok na Jezusa. Zobacz, kim jest Jezus i że Jezus może tobie pomóc, może cię zbawić, ponieważ On jest tym, który jest w stanie zbawić na zawsze tych, którzy do Boga przystępują przez Niego, ponieważ żyje zawsze, aby się stawiać za nimi. Zaufaj Chrystusowi. Amen.